Drodzy bracia, drogie siostry, kilka dni temu, w lutym tego roku, świat obiegła historia, która brzmi jak scenariusz filmowy, ale wydarzyła się naprawdę. Być może o niej słyszeliście. Nazar Dalecki, tak nazywa się ukraiński żołnierz, który walczył od pierwszego dnia inwazji rosyjskiej z najeźdźcą. I po 4 miesiącach w maju 2022 roku zaginął w czasie jednego ze starć pod Kupiańskiem. I na podstawie analizy DNA uznano go za poległego. Uznano, że zmarł wskutek wybuchu rakiety, jakiejś bomby. Rodzina wyprawiła mu pogrzeb. Jego matka pochowała swojego syna, chociaż trumna była pusta, bo tak naprawdę, no, brzydko mówiąc, nie było czego zbierać. Grób był pusty. Nazar nie żył. A potem 5 lutego 2026 roku, czyli właśnie bardzo niedawno, po 3,5 roku, Nazar wrócił. Żywy. Przy okazji wymiany jeńców, jacyś rosyjscy jeńcy wrócili do Rosji, jacyś ukraińscy wrócili na Ukrainę i wśród nich ten właśnie Nazar. Żywy z rosyjskiej niewoli zadzwonił do matki. I kiedy ona usłyszała jego głos w słuchawce, mówi to w jednym wywiadzie, powiedziała przez łzy, odebrała telefon, usłyszała jego głos i mówi: mój syn umarł. A oto jego głos. Ale to jego głos. Wyobraźcie sobie tę chwilę. Po 3,5 roku, po pogrzebie, po odbytej już żałobie, już zupełnie nowe toczy się życie. Mama, która niemal 4 lata wcześniej stała nad grobem swojego syna i żegnała swojego synka, teraz słyszy jego głos. Niektórzy w rodzinie z pewnością nie mogli w to uwierzyć. Inni pewnie płakali ze szczęścia. Jeszcze inni byli w szoku. A jednocześnie no, trzeba było to wszystko ogarnąć, bo to, w co wierzyli przez ostatnie lata, właśnie się rozsypało. On nie był martwy, ale żył. I to nie jest wymyślona historia. To wydarzyło się naprawdę dosłownie kilka tygodni temu. Natomiast myślę, że te reakcje, szok, niedowierzanie, łzy, chwytanie się z całej siły tego, który żyje, to powolne budzenie się wiary, że to jest prawda, to te reakcje widzimy dzisiaj w Ewangelii Jana, rozdziale 20. I chociaż tenże żołnierz Nazar Dalecki nie zmartwychwstał, w sensie takim fizycznym, no to dla rodziny rzeczywiście zmartwychwstał. Stąd te emocje, jakie im towarzyszyły, emocje, o jakich czytamy w Jana 20, to nie tylko abstrakcja. I myślę, że nasze emocje również w tym będziemy mogli odnaleźć. Więc tak jak w piątek mówiliśmy o śmierci Jezusa i kilku reakcjach na tą śmierć, to kazanie wielkopiątkowe zatytułowałem Zgromadzeni wokół krzyża, tak dzisiaj zobaczymy kilka reakcji na zmartwychwstanie Jezusa, ludzi zgromadzonych wokół pustego grobu. W tym tekście, który został przeczytany, omówimy go od wersetu 1 do 23, bo później od 24 do 29 to już Tomek Piechowski omawiał jakieś 1,5 roku temu. I 30 do 31 ja omawiałem 2 lata temu, więc 20 do 23 to nasze ostatnie kazanie z Ewangelii Jana i dzisiaj kończymy tę serię. Widzimy w tym rozdziale 3 reakcje na Jezusa, na Jego zmartwychwstanie. W wersetach 1 do 10 skupimy się na Janie, w wersetach 11 do 18 skupimy się na Marii Magdalenie i na końcu 19 do 23 na grupie uczniów. Więc spójrzmy na początek tego fragmentu. Czytamy o tym, że wcześniej rano w niedzielę Maria Magdalena idzie do grobu, gdzie było złożone ciało Jezusa. Nie szła tam sama, jak wiemy z pozostałych 3 Ewangelii, szła razem z grupą innych kobiet. To pewnie te kobiety, które były zgromadzone wokół krzyża wtedy, kiedy Jezus umierał. Były na tyle odważne, że stały tam wokół krzyża, były na tyle odważne, że w niedzielny poranek pierwsze co robią, to idą właśnie tam do grobu. Natomiast Jan Ewangelista skupia się na tej jednej postaci, Marii Magdaleny. Być może ona poszła pierwsza, może gdzieś poszła ostatnia, może gdzieś szła obok tych kobiet, natomiast na niej tutaj jesteśmy skupieni. I gdy Maria zobaczyła, że kamień jest odwalony, kamień od wejścia do tego grobowca, pierwsze co zrobiła, to pobiegła po Jana i Piotra. W końcu to obaj oni byli z Jezusem po jego pojmaniu. I owszem, Piotr zaparł się, ale przynajmniej tam był. Pozostałych 9 nie było. Judasza, co oczywiste nie było. Jan był akurat aż do końca. Natomiast Jan i Piotr, oni byli z Jezusem po pojmaniu. Więc pobiegła do nich. Oni być może gdzieś razem byli w jakimś domu, w jakimś pokoju. Odprawiali, właśnie przeżywali tę żałobę. I wpada do nich do domu i mówi, nie ma Jezusa. Jego ciało zostało ukradzione. To jest jej główna myśl. Wzięli Pana z grobowca, werset drugi, i nie wiemy, gdzie go położyli. Chłopaki się tym przejęli, wybiegli, gnali, ile mieli sił w nogach. Jan nie omieszka tutaj wspomnieć, że on był szybszy. Jakbym wygrał w bieganiu z Piotrem, też pewnie bym o tym wspomniał, bo czemu nie? Więc Jan mówi, że wpadł pierwszy do grobu i jego relacja jest taka, że to, co zobaczył, wszystko tam było poukładane. Werset siódmy, zobaczył też szósty, wszedł do grobowca, zobaczył leżące płótna, zobaczył też chustę, która okrywała mu głowę, leżącą nie razem z płótnami, lecz złożoną obok. Dlaczego on zwraca uwagę na to, że złożoną? Wydaje się, że to dlatego, że pokazuje, że to nie było ciało wykradzione. To nie jest tak, że ktoś wpadł, rozdarł szaty i zabrał. Tam wszystko było w porządku. Chusta leżała złożona obok. Dodaje, że Piotr, chociaż się spóźnił nieco, to również to zobaczył. I Jan podkreśla, że on to zobaczył i jaki był tego skutek? I uwierzył. Werset ósmy. Zobaczył i uwierzył. I chociaż w wersecie dziewiątym wciąż do nich nie docierało, że według pism Jezus miał powstać z martwych, to on jednak uwierzył. Nawet jeśli nie wszystko dla nich jeszcze było jasne, to jednak ilość dowodów, które tam zobaczył, przekonała go. Uwierzył. Dlaczego Jan to tak dziwnie opisuje ze szczegółami? Kto poszedł pierwszy, że się ścigali, co tam było w tym grobie? Myślę, że właśnie dlatego, że chce pokazać, że jest to wiarygodne. I podaje, nie pisze tylko o sobie, podaje też przykład Piotra i Marii, dlatego że zgodnie z zwyczajem nakazanym przez Boga w prawie, w Torze, każda sprawa miała się opierać na świadectwie dwóch lub trzech świadków. Więc Jan mówi, ja to widziałem, że zmartwychwstał, opisałem wam ze szczegółami, Piotr widział, że zmartwychwstał, chociaż się spóźnił, ja byłem pierwszy, Maria Magdalena to widziała, byliśmy tam we trójkę. Macie świadectwo trzech świadków. Myślę, że to właśnie z tego samego powodu napisał to, jakiego napisał to, co było w rozdziale 19, w wersecie 35. Pamiętacie, napisał wtedy, potwierdza to naoczny świadek. Jego świadectwo jest zgodne z prawdą. Jest on przekonany, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. To jest wiarygodne. Piotr mówi, to jest wiarygodne. Mam świadków. Ja sam to widziałem, ale to nie tylko ja. Nic mi się nie przywidziało. To nie były jakieś zwidy. To naprawdę się wydarzyło, są świadkowie. On zobaczył i uwierzył. Chociaż, jak czytamy, nie była to jeszcze wiara pojmująca wszystko w pełni. Ale wiara. Niektórzy może myślą o wierze jak o czymś takim zero-jedynkowym. Albo wierzysz na 100%, albo w ogóle. Ale Jan tutaj pokazuje nam coś innego. U Jana to była wiara, która dopiero się zaczynała. Wiara, która jeszcze nie wszystko rozumiała. Wiara, która widziała tylko część obrazu. Ale wiara, która ufała. Bo tym jest wiara, zaufaniem. On zobaczył pusty grób, zobaczył ułożone płótna i jemu to wystarczyło, żeby zrobić krok. I uwierzył. I być może to jest ważne tutaj dla kogoś dzisiaj z nas. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, żeby uwierzyć. Bóg daje wystarczającą ilość światła na to, żeby zrobić krok. Zazwyczaj nie oświetla całej drogi. Ale wystarczającą ilość światła, żeby zrobić krok. Jeśli tak jest z tobą, to zachęcam cię, nie poddawaj się. To wspaniale, to wchodź dalej w tę wiarę. Buduj dojrzałą wiarę. Buduj dalej w słowie. Módl się, zadawaj pytania, szukaj odpowiedzi. Łącz kropki. Kiedy byłem dzieckiem, bardzo lubiłem te takie łamigłówki dla dzieci, że jest obrazek, który składa się tylko z kropek. Pamiętacie, które są ponumerowane? 1, 2, 3, 4 i trzeba je wszystkie połączyć i na końcu wychodzi jakiś rysunek, obrazek. Więc łącz kropki. Będzie widzieć coraz więcej tego obrazka, jak kolejne kropki będziesz łączył. Łącz je po to, aby uwierzyć, a w zasadzie po to, aby twoja wiara była pełniejsza. Więc jeśli zmagasz się z tymi kwestiami, z wiarygodnością przesłania Ewangelii i z tym, czy można temu zaufać, co ewangeliści mówią, to chcę ci dać dzisiaj teraz kilka kropek. Zwróć uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, nawet historycy niewierzący, nie chrześcijanie, te rzeczy uznają za fakty. Po pierwsze to, że grób był pusty. Nawet przeciwnicy chrześcijaństwa nie twierdzili, że ciało Jezusa nadal tam leży. Przeciwnicy Jezusa nie twierdzili, że jego ciało nadal leży w grobie. Zamiast tego próbowali znaleźć inne wyjaśnienia, na przykład kazali rozpowiadać, że to jego uczniowie ukradli ciało. Grób jest pusty, jest to fakt i historycy z tym nie dyskutują. Może próbują znaleźć inne pomysły na to, co się stało. Ludzie współcześni, którzy to oglądali, próbowali znaleźć inne wyjaśnienia, natomiast grób jest pusty. Sam fakt pustego grobu jest nie do podważenia. Po drugie, to ciekawe, że kobiety są pierwszymi świadkami. W tamtejszej kulturze świadectwo kobiet, bardzo mi przykro, nie miało żadnej wartości prawnej. Kobiety nie mogły być powoływane na świadków w sądzie, po prostu uznawano je za niewiarygodne. Taka była rzeczywistość. Ewangeliści natomiast, wszyscy czterej, mówią, kobiety są pierwszymi świadkami zmartwychwstania. Dlaczego? Dlatego, że ich nie interesuje rzeczywistość prawna. Oni nie chcą dopasować swojego przesłania pod jakieś wymagania kulturowe. Oni piszą tak, jak było. Gdyby ktoś chciał zdyskredytować ich świadectwo, to mógłby powiedzieć, nas to nie interesuje, bo to widziały kobiety, nie można im ufać. Natomiast ewangeliści mówią, to sobie nie ufajcie. One to naprawdę widziały. To, że podają je jako świadków, jest dowodem na to, że rzeczywiście troszczą się o to, abyśmy zaufali temu przekazowi, który bezpośrednio z ich ust pochodzi. Po trzecie, uczniowie naprawdę wierzyli, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa. I to nie jeden czy dwóch, tak jak tutaj, ale były to całe grupy ludzi. Apostoł Paweł pisze o tym, że to ponad 500 osób naraz widziało zmartwychwstałego Jezusa. Świadków zmartwychwstania były setki, jeśli nie tysiące. To były spotkania z Jezusem, rozmowy z Jezusem, wspólne posiłki z Jezusem. I to prowadzi do czwartego punktu. Życie tych osób, które spotkały zmartwychwstałego Jezusa, zmieniło się radykalnie. I z ludzi przestraszonych, zamkniętych, stali się ludźmi odważnymi. Odważnymi świadkami zmartwychwstania Jezusa i wszyscy zapłacili za to ogromną cenę. Jak już mówiłem, w piątek albo zostali za to zabici, albo byli prześladowani, często więzieni, a nawet torturowani. Więc ktoś powie, no oni kłamali. Owszem, jest to jakaś opcja. Natomiast myślę, że ludzie mogą umierać tylko za coś, co uważają za prawdę. Za kłamstwo nie są gotowi umierać, a na pewno nie w wielkich grupach. Ludzie nie umierają za coś, o czym wiedzą, że jest kłamstwem. A oni umarli i to też jest fakt historyczny nie do podważenia. Tych kilka kropek nie zastępuje wiary, ale pokazuje, że chrześcijaństwo nie jest skokiem w ciemność. To jest odpowiedź na to, co Bóg naprawdę zrobił. Wiara to jest odpowiedź na to, co Bóg naprawdę zrobił w historii. Jeśli twoja wiara dopiero się zaczyna, zrób jeden prosty krok w tym tygodniu. Jeden prosty krok w tym tygodniu. Nie wszystko naraz, jeden krok. Otwórz Ewangelię Jana na przykład. I czytaj codziennie po kilka wersetów. Módl się przy tym najprostszą możliwą modlitwą. Panie, proszę, daj mi siebie poznawać. A potem rób kolejne kroki. Uczestnicz w życiu Kościoła. Rozmawiaj, zadawaj pytania innym ludziom wierzącym. Oni tobie pomogą. Zrób kolejny krok. Tu nie chodzi o wielką wiarę. U Jana ta wiara dopiero się rodziła. On sam pokazuje, że jeszcze nie wszystko wiedział. Natomiast Jan, który jest autorem też tej Ewangelii, prowadzi nas dalej. Od wiary, która się dopiero rodzi, to u niego samego, do wiary, która szuka Jezusa całym sercem. Dlatego, że kiedy uczniowie wracają, czyli Jan i Piotr, do swojego domu, zostaje tam na miejscu Maria. I w tym miejscu zaczyna nam się druga scena w wersetach 11 do 18. Więc chłopy poszły do domu, zostawili kobietę samą. I ona co robi? Płacze. Płacze, nie ma co się dziwić. I zagląda do grobu, a nagle w środku, w tym grobie, siedzi dwóch aniołów. I zobaczcie, jaka jest reakcja Marii. Maria nie pyta się, kim wy jesteście, co wy tu robicie. Maria im mówi o swoim przekonaniu, całkiem racjonalnym. Wzięli mojego Pana i nie wiem, gdzie go położyli. Ciekawe też, że Jezus w swoim miłosierdziu objawia się bardzo szybko Marii. Nie pozwala jej długo tam cierpieć, ale ona Jezusa nie rozpoznaje. Werset 15. Jezus zwrócił się do niej. W wersecie 14 się objawia. Z początku go jednak nie rozpoznała. Jezus się do niej zwraca. Mówi: kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Ona natomiast w przekonaniu, że to ogrodnik, powiedziała: Panie, jeśli to Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go złożyłeś, a ja go zabiorę. Który to już raz Maria mówi o tym, że ciało Jezusa zostało wykradzione? Trzeci. Najpierw powiedziała to Piotrowi i Janowi, potem tym dwóm aniołom, którzy byli w grobie, teraz samemu Jezusowi, którego nie rozpoznała. Myślę, że to ciekawe, dlatego że Maria stoi twarzą w twarz z cudem, czyli Maria rozmawia z aniołami, którzy znikąd się pojawili tam w grobowcu. Maria rozmawia z Jezusem, którego nie rozpoznaje, dlatego że wciąż trzyma się swojej wersji wydarzeń. Wzięli mojego Pana. Dlatego, że kiedy człowiek jest w bólu, kiedy jest w szoku, to bardzo łatwo zamknąć się w jakiejś swojej interpretacji rzeczywistości. W głowie układa nam się scenariusz. To wygląda tak. Tak to musi być. To jest jedyne możliwe wyjaśnienie. Jej przed oczami pojawiły się dwie kropki. Jezus umarł i w piątek o południu złożono go w tym grobie. Jest niedziela rano i nie ma go w grobie. Połączenie między kropką A i B, wniosek oczywisty, ktoś ukradł Jezusa. Przecież nie ma żadnej innej możliwej odpowiedzi niż ta jedna. I ona się tego tak mocno trzymała przez ten poranek, że wszędzie, gdzie z kim nie rozmawia, mówi: ukradli ciało Jezusa. Pojawia się ta jedna myśl i przez pryzmat tej myśli ona filtruje przez ten jeden schemat to, co dzieje się dookoła. I nawet jeśli Bóg robi coś zupełnie innego, to Maria tego jeszcze nie widzi. I to nie jest odosobniony przypadek. Biblia pokazuje nam wiele takich momentów. Kiedy człowiek jest w szoku, jest w bólu, to widzi rzeczywistość zupełnie inaczej, niż jest naprawdę. Pomyślcie o uczniach idących do Emaus. Jezus do nich dołącza, rozmawia z nimi, tłumaczy im pisma. Oni idą razem przez kilka godzin i go nie rozpoznają. Dlaczego? Bo oni mają już gotową interpretację. Oni mówią: a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. I owszem, Jezus w jakiś sposób był ukryty przed ich oczami, ale oni nie dopuszczali w ogóle do siebie tej myśli, że On może zmartwychwstać. Dla nich historia zakończyła się w piątek po południu. Dla nich nadzieja umarła. I nawet kiedy Jezus stał tuż obok nich, to oni nie byli w stanie Go zobaczyć. Pomyślcie o Hagar na pustyni, którą Abraham wypędził razem ze swoim i jej synem. Hagar siedzi na pustyni, płacze, jej dziecko umiera z pragnienia i ona nie widzi żadnego wyjścia. I potem tekst mówi, że Bóg otworzył jej oczy i zobaczyła studnię, która była nieopodal. Ta studnia tam była cały czas, czy ona się tak znikąd pojawiła? Była cały czas, ale Hagar w swojej rozpaczy tego nie widziała, aż Pan Bóg musiał jej otworzyć oczy, żeby tą studnię zobaczyła. Pomyślcie o Eliaszu pod krzewem jałowca. Prorok, który chwilę wcześniej widział ogień spadający z nieba, po kilku dniach mówi: dosyć, Panie, odbierz mi życie, bo nie chcę już żyć. Dlaczego? Bo widział tylko zagrożenie, widział tylko Jezebel. Widział swoją sytuację, gdzie Jezebel, zła królowa, razem ze swoim mężem Achabem nie poszli za Bogiem. I nagle Eliasz przestał widzieć to, że Bóg działa. I dokładnie tak samo jest tutaj z Marią. Jezus stoi przed nią, żywy, zwycięski. Ale ona widzi tylko jedną wersję. Zabrali go, bo złożyli go tu w grobie, a go nie ma. Ktoś go ukradł. I może znowu ty jesteś dzisiaj w tym miejscu. I wydaje się tobie, że twoja historia jest już napisana w twojej głowie. I wiesz, jak to się wszystko skończy. Już nie widzisz wyjścia i wszystko jest dookoła czarne i ciemne. A tymczasem Jezus może być bliżej niż myślisz. Przecież my robimy dokładnie tak samo. Kiedy w życiu coś się rozpada, kiedy modlitwy wydają się bez odpowiedzi, kiedy tracimy coś ważnego, to mówimy: Bóg mnie zostawił. To już koniec. Już nic dobrego z tego nie będzie. I nawet jeśli Bóg działa, nawet jeśli stoi bliżej niż myślimy, na wyciągnięcie ręki, to my Go nie rozpoznajemy, bo jesteśmy zamknięci w swojej interpretacji. Maria stoi kilka kroków od zmartwychwstałego Jezusa i myśli, że to ogrodnik. Jak to się czyta, to tak aż to boli. Ale jeśli mam być szczery, to jest to bardzo ludzkie. Ale zobaczcie, wtedy dzieje się coś bardzo przełomowego. Jezus mówi do niej jedno słowo. Jakie to słowo na początku wersetu 16?
Mario.
I wszystko się zmienia. Nie przez argument, nie przez dowód, ale przez to, że on ją zna i woła ją po imieniu. A jak czytaliśmy już w Ewangelii Jana, Jezus jest jak dobry pasterz, który woła swoje owce po imieniu, a one słyszą jego głos i idą za nim. I ten moment, kiedy Maria usłyszała swoje imię z ust Jezusa, to jest moment, w którym wiara Marii rodzi się w pełni. I ona już nie szuka ciała, już nie próbuje poskładać sobie z faktów po swojemu. Ona spotyka się z żywym Jezusem i odpowiada: Rabbuni, nauczycielu. I chwyta się go i trzyma, jakby mówiła: już ciebie nie puszczę. I znowu jest to bardzo ludzkie. Kiedy po stracie, po bólu, kiedy w końcu coś odzyskujemy, trzymamy się tego najmocniej, jak się da. Więc jeśli jesteś w takim momencie, gdzie wszystko wydaje się czarne, nie poddaj się temu, aby interpretować wszystko wedle tego, co ci w głowie aktualnie świeci. Jezus wtedy mówi też do Marii coś zaskakującego. Mówi: nie trzymaj mnie już. To jest, myślę, że jeden z najbardziej zagadkowych wersetów w Ewangelii, w tej Ewangelii, a może i w całym Nowym Testamencie. Nie trzymaj mnie już, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Myślę, że to nie chodzi o to, że Jezus nie chce bliskości, ani nie chodzi o to, że odpycha Marię. Raczej tu jest coś głębszego. Tutaj Jezus mówi do Marii: nie dotykaj mnie, ale za kilka wersetów, które czytaliśmy, do Tomasza powie: dotknij mnie. Wydaje mi się, że Maria wierzy od razu, że to jest naprawdę On, ale patrzy raczej na Jezusa tak jak wcześniej. Ona widzi starego Jezusa, ona widzi swojego dobrego przyjaciela, nie zaś uwielbionego Pana i Boga. Więc myślę, że Jezus mówi do niej: Mario, nie trzymaj się mnie tak jak wcześniej. Relacja ze mną teraz będzie zupełnie inna. Dlatego, że Jezus nie wraca do starego życia, On za chwilę odchodzi do Ojca. I od teraz relacja z Nim nie będzie już oparta na fizycznej obecności, ale będzie oparta właśnie na wierze i będzie działała poprzez Ducha Świętego, którego po kilku wersetach Jezus tchnął na uczniów. Więc myślę, że Maria po prostu chciała zatrzymać chwilę, chciała zamrozić moment, wrócić do tego, co już było, do starych, dobrych dni. Natomiast Jezus daje jej do zrozumienia: Mario, to jest dopiero początek czegoś znacznie większego. Nie trzymaj się mnie, ja jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Myślę, że to również zastosowanie ważne dla nas. My często chcemy zatrzymać Boga w naszej wersji, w naszych wyobrażeniach, w naszych schematach, bo według nas to już są te właśnie, jesteśmy właśnie w starych, dobrych dniach. Ale Jezus prowadzi dalej. Jezus prowadzi do głębszej wiary, do większego zaufania. Jezus prowadzi do relacji, która opiera się nie na tym, co widzimy, ale na tym, kim On jest. Jak to ktoś ładnie powiedział: skoro Jezus zmartwychwstał, to znaczy, że wszystko będzie dobrze. Skoro Jezus zmartwychwstał, to znaczy, że wszystko będzie dobrze. Ciekawe też, że Jezus mówi do Marii, wysyła ją i mówi: idź do kogo? Idź raczej, werset 17, idź raczej do... Do kogo?
Do moich braci.
Do moich braci. Czy Jezus nie wie, co oni zrobili? Wie. Przecież Jezus wie, że oni uciekli. Przecież Jezus wie, że oni się bali. Przecież Jezus wie, że oni go zostawili. I mówi do niej: idź do tych zdrajców i powiedz im, że oto żyje. Idź do tych niedowiarków i powiedz im, że żyje. Nie, Jezus mówi: idź do moich braci. To jest łaska. To jest łaska niesamowita. I Maria idzie. I ta sama kobieta, która przed chwilą płakała i która była zagubiona, teraz staje się pierwszym świadkiem zmartwychwstania dla pozostałych uczniów. Spotkanie z Jezusem zmieniło wszystko. I z tym przychodzimy do trzeciej, ostatniej, najkrótszej sceny. Więc Maria poszła do uczniów, przekazała im słowa Jezusa, powiedziała, że Go widziała. I co na to uczniowie? Euforia. Nie. A co? Zamknęli drzwi. Ciekawe, co? Zaryglowali się. W obawie przed Żydami siedzą za zamkniętymi drzwiami. Trochę to rozumiem, trochę nie. Bo to już kilkoro świadków, którzy twierdzą, że Jezus zmartwychwstał. To Maria, myślę, że Piotr i Jan też im powiedzieli, co widzieli. Ale oni siedzą zamknięci i nagle w wersecie 19 pojawia się Jezus i mówi do nich: pokój wam. Jak już powiedziałem przed chwilą, nie mówi do nich niespodzianka, tchórze. A mogłoby tak być. To by było zupełnie zrozumiałe. Znaczy, wydaje mi się, że ja w swojej grzeszności pewnie bym tak postąpił. Rozumiecie? Jezus przychodzi i mówi: pokój wam. Pokój wam. To słowo pokój wam prawdopodobnie był to odpowiednik szalom. Pokój wam. Coś w rodzaju z jednej strony zwyczajowego przywitania, ale dla nich to były najważniejsze słowa, jakie mogli usłyszeć. Szczególnie, że Jezus zwracał im na to uwagę wcześniej, aby się nie bali, aby odczuwali pokój. Więc On nie mówi do nich cześć, to nie jest tylko uprzejmość. Jezus mówi: pokój wam. Pokój wam, bo wasz grzech został rozliczony, bo wasza wina została przebaczona, bo to, co was oddzielało od Boga, już was nie oddziela. Więc oni siedzą zamknięci, przestraszeni z poczuciem winy. I dokładnie w takim stanie, przestraszonych, zamkniętych i z poczuciem winy, przychodzi do nich Jezus i nie mówi im: najpierw się ogarnijcie, a potem do was przyjdę. Nie mówi im: najpierw pokażcie, że jesteście godni, a potem do was przyjdę. Staje między nimi, w tam, jacy oni są, tam przestraszeni i grzeszni, i mówi: pokój wam. W ich słabości, w ich chaosie. I znowu, cóż za łaska i miłosierdzie. To jest dokładnie to, co Jezus zrobił wcześniej z Marią, kiedy nie zostawił jej w płaczu. Kiedy nie powiedział jej po prostu: weź się w garść, tylko przyszedł do niej i zawołał ją po imieniu. Tak tutaj przyszedł do swoich braci i mówi: pokój wam. To jest Jezus pełen mocy i Jezus pełen miłosierdzia. Nie tylko daje im pokój, daje im też zadanie. I mówi: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I bierze tych samych ludzi, przestraszonych, słabych i świeżo po porażce, i mówi: teraz wyjdźcie. I potem, jak czytamy, tchnął na nich ducha i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego. Jest to zapowiedź tego, co wydarzy się w pełni w Dziejach Apostolskich. Natomiast tutaj to dopiero przedsmak. Tak jakby im powiedział: nie będziecie sami. To, co przed wami, nie zrobicie tego o własnych siłach. Ja wam daję swój pokój. Więc zobaczcie, jak ten cały fragment nam się pięknie łączy. Mamy Jana, człowieka, u którego zaczyna się wiara. Mamy Marię i osobiste spotkanie i trzymanie się Jezusa. I mamy uczniów: pokój, miłosierdzie i posłanie. Droga wiary. Droga wiary. Zaczyna się od małego kroku. Potem spotykasz Jezusa osobiście, przez wiarę. A potem On daje ci pokój i wysyła ciebie dalej. I może dzisiaj jesteś w jednym z tych miejsc. Może twoja wiara się dopiero zaczyna, jak u Jana. Może szukasz Jezusa całym sercem, jak Maria. A może jesteś zamknięty, zmęczony i przestraszony, jak uczniowie. To dobra wiadomość Wielkanocy jest taka, że Jezus przychodzi w każde z tych miejsc. Do tych, którzy dopiero zaczynają, do tych, którzy płaczą i szukają, i do tych, którzy się boją i chowają. Jezus przychodzi i mówi: pokój tobie, pokój wam. I woła po imieniu. I nazywa bratem i siostrą i daje nowe życie, bo On naprawdę zmartwychwstał. A skoro Jezus zmartwychwstał, to znaczy, że wszystko będzie dobrze. Tak jak ta mama na początku kazania w historii z tym ukraińskim żołnierzem myślała, że historia się zakończyła, że grób zamknął wszystko. Myliła się. Jej syn nie zmartwychwstał. Ale myślę, że emocje, jakie towarzyszyły, były bardzo podobne, jak już powiedziałem, do tych tutaj. Wielkanoc nam przypomina te właśnie emocje. Że grób nie jest końcem. Że Jezus naprawdę zmartwychwstał. Skoro zmartwychwstał, twoja historia jeszcze się nie skończyła. Skoro zmartwychwstał, to wszystko będzie dobrze. I nie mówię tego jako tkliwego zakończenia w bajkach Disneya. Mówię o ostatecznym rozrachunku. O rozrachunku z perspektywy całego życia, z perspektywy wieczności i naszego zmartwychwstania. Bo Jezus nam je otworzył. Skoro Jezus zwyciężył, zmartwychwstał, to znaczy, że wszystko będzie dobrze.